Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie, jest 30 czerwca 2026 roku, minęła godzina 19:30. Witam Państwa serdecznie w programie niezapowiedzianym i w programie, którego dzisiaj nie planowałem nagrywać na żywo. Miałem przygotowany i mam cały czas zresztą dla Państwa regularny odcinek podcastu geopolitycznego z analizą ważnego dokumentu, dokumentu doktrynalnego, o którym właściwie publicyści, komentatorzy milczą, natomiast no, jakiś traf chciał, że nie mogę go wgrać na YouTube'a. I to próbuję go od dzisiaj godzin południowych, że tak powiem, wgrać i nie chcę się załadować. Nie chcę się załadować, no myślę, że to być może przez upały, nie doszukujmy się tutaj drugiego dna, być może przez upały, jeżeli te upały zelżeją, to może uda się to wgrać. Natomiast sama analiza dotyczy ważnego dokumentu. Wspomnę o nim dzisiaj nieco marginalnie, bo nie chciałbym robić na żywo takiej analizy tak ważnego dokumentu, ale powiem Państwu o kilku ciekawostkach. Natomiast jak jesteśmy na żywo, to oczywiście, tak jak w każdym programie na żywo, dzisiejsze wydanie wieczoru będzie składać się z dwóch części. W pierwszej moje wprowadzenie dotyczące bieżących kwestii, a dzieje się dużo. No i w drugiej części odpowiedzi na Państwa pytania. Czat jest do Państwa dyspozycji. Proszę się nie krępować, pisać komentarze, pytania. Pytania proszę poprzedzić słowem pytanie pisanym wersalikami. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Dziękuję za komentarze, wszystkie te, które mają przynajmniej 7 słów, bo to jest premiowane przez algorytmy YouTube'a. No i oczywiście zachęcam Państwa do udostępniania linków w mediach społecznościowych. A co dzisiaj będzie tematem numer 1? Pewnie się Państwo zastanawiacie, bo w tytule nie ma. No otóż może być tylko jeden temat dziś, a mianowicie doniesienia zarówno mediów głównego nurtu, jak i przede wszystkim czołowych polityków III Rzeczpospolitej o tym, że rzekomo czeka nas w najbliższym czasie, uwaga, operacja pod fałszywą flagą przeprowadzona przez Rosję. To są doniesienia dzisiaj między innymi portalu Onet, ale nie tylko. Chciałbym dzisiaj także poświęcić Państwa czas, zająć Państwa czas bardzo ważnym wywiadem, którego udzielił minister Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych telewizji CBS, gdzie również powtórzył to. Mamy bardzo interesujący wywiad ze szefem agencji wywiadu, pułkownikiem Pawłem Szotą, gdzie również padają te zagadnienia. No coś, duża koncentracja tej tematyki w ostatnim czasie. Bardzo duża koncentracja tej tematyki, no i nie sposób nie wspomnieć o akcie terrorystycznym w Europie, o który są podejrzewane, zorganizowane grupy przestępcze ukraińskie. Ukraińskie. Na razie sprawa jest wyciszana. Próbuje się tutaj, że tak powiem, zrzucić winę za te eksplozje w Monako na inne służby. Próbuje się, że tak powiem, zmylić trop, no ale warto się temu przyjrzeć, kto tak naprawdę zginął w tej eksplozji i co tam się tak naprawdę dzieje. Szanowni Państwo, ale zanim przejdę do spraw tych bieżących, przypominam, że ukazał się i jest już dodruk mojej najnowszej książki Geopolityka świata wielobiegunowego, książka napisana na jubileusz podcastu geopolitycznego. Już jutro lipiec, a zatem miesiąc, w którym 10 lat temu pojawił się mój kanał na YouTubie. Serdecznie Państwa zachęcam, na stronie tomaszcukiernik.pl można tę książkę zamawiać. To taki mój ukłon w Państwa stronę i podsumowanie tych 10 lat rozmów o Polsce. Miał się ukazać dzisiaj podcast geopolityczny o ważnym dokumencie. Czekałem kilka miesięcy, żeby zrobić taką analizę z kilku względów. Chodzi o dokument. Dokument opublikowany na początku marca bieżącego roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to strategia polskiej polityki zagranicznej na lata 2026-2030. Nie ukrywam, że czekałem na zakończenie, czy też na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, na jego skutki, bo to ma niezwykle istotny wymiar w kontekście strategii polskiej polityki zagranicznej. Następnie nastąpiła eskalacja relacji z Ukrainą, więc też warto było się temu wszystkiemu przyjrzeć, ale stwierdziłem, że nie będzie sztuką zrobienia tylko i wyłącznie analizy krytycznej takiego dokumentu, bo tych dokumentów już dla Państwa przeanalizowałem sporo i ostatnio oczywiście raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale wcześniej przecież i Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP i wiele innych dokumentów analizowałem. Natomiast stwierdziłem, że jeżeli już mówimy o polskiej polityce zagranicznej, no to dobrze byłoby opracować doktrynę geopolityczną alternatywną. Alternatywną dla mainstreamu, alternatywną dla tego, co mówi Bartosiak z Budziszem, ci wszyscy intermariusze i tak rzeczywiście te ostatnich kilka miesięcy już po złożeniu do druku tej mojej najnowszej książki poświęciłem, żeby opracować taką doktrynę geopolityczną dla Polski, dotyczącą polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. No i postanowiłem, że zaprezentuję to Państwu w dwóch odcinkach. W pierwszym odcinku odniosę się krytycznie i przeanalizuję krytycznie tak mniej więcej na przestrzeni może 30, może 40 minut tę rządową strategię, a następnie nagram podobnej długości materiał na temat alternatyw. I chciałem Państwu zaprezentować w tym tygodniu właśnie oba te odcinki. Dodam, że ta moja doktryna, która nosi nazwę doktryny równowagi suwerennej, będzie dostępna nieodpłatnie. To pro publico bono napisałem. Będzie możliwość dyskusji, odniesienia się. Mam nadzieję, że Państwo będziecie żywiołowo tutaj też reagować, ale przede wszystkim chłodno i analitycznie. Żywiołowo w kontekście tego, że jest o czym rozmawiać, a chłodno i analitycznie, bo mam nadzieję także na Państwa odniesienie się do jednej i drugiej strategii, tej MSZ-u, no i tej z mojego skromnego autorstwa, także mam nadzieję, że będzie się działo. Tak jak mówię, złośliwość rzeczy martwych, nie udało się dzisiaj wgrać tego filmu na YouTube'a, zrzucam to na karb upałów, które są w Polsce, więc może jutro, Szanowni Państwo, się ukaże ten odcinek właśnie z moim analizą dokumentu rządowego, dokumentu sygnowanego przez ministra Radosława Sikorskiego, a w kolejnych dniach, powiedzmy w czwartek lub piątek, ukaże się ten odcinek z moją alternatywą, z tym, co chciałbym, żeby podlegało też dyskusji. Wiemy doskonale, że w Polsce jest cenzurowana debata publiczna. Właściwie poza tym, co jest narzucane przez mainstream, nie istnieje nic. Jest tylko i wyłącznie ślepa wiara w Ukrainę, ślepa wiara w pomoc Ukrainie i wiara w to, że jeżeli będziemy pomagać Ukrainie, to rzekomo będziemy bezpieczni. To wiemy, że to już jest bankructwo. To jest absolutne bankructwo, to jest absolutnie droga donikąd. Natomiast tak naprawdę oprócz tych głosów krytycznych, które się pojawiają, często bardzo interesujących, ciekawych, publicystycznych, przecież też komentują ludzie wykształceni, doktorzy habilitowani, profesorzy uniwersytetów, profesorzy belwederscy, no ale póki co jeszcze nikt się nie zdobył na stworzenie kompleksowej doktryny polityki zagranicznej, która byłaby alternatywą. Różne podchody były robione w ostatnich latach, no ale takiej kompleksowej strategii opartej na spójnej doktrynie geopolitycznej nie ma. No i pozwoliłem sobie w ciągu ostatnich paru miesięcy napisać to i zaprezentuję to Państwu jeszcze w tym tygodniu. Mam nadzieję, że się wgrają te filmy, a jak nie, no to zrobię materiał na żywo i mam nadzieję, że nie będzie przerwany. Dobrze, przechodzę teraz do tematu głównego. 30 czerwca, czyli dziś, 2026 roku, redaktor Witold Jurasz na portalu Onet opublikował artykuł zatytułowany, czy komentarz zatytułowany, cytat: Rosja może dopuścić się zbrojnej prowokacji wobec Polski. I jednocześnie wiemy, że przecież pod koniec kwietnia bieżącego roku Donald Tusk w wywiadzie dla dziennika brytyjskiego Financial Times powiedział, że Rosja może zaatakować członka NATO w perspektywie raczej miesięcy niż lat, a Radosław Sikorski 25 czerwca bieżącego roku udzielił wywiadu telewizji CBS, w której powiedział, że nie wyklucza, iż to Rosja może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą, aby stworzyć pretekst do ataku na kraj należący do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i to jest, szanowni państwo, coś niewyobrażalnego, bo jednocześnie w nałamach dziennika Rzeczpospolita wczoraj, 29 czerwca, ukazał się wywiad z szefem agencji wywiadu, pułkownikiem Pawłem Szotą. Pierwszy wywiad dla polskich mediów, no to jest, można powiedzieć, taka kumulacja, bo niedawno był pierwszy wywiad dla polskich mediów szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownika Rafała Syrysko, wcześniej jeszcze był wywiad z generałem Jarosławem Stróżykiem z Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a teraz z szefem Agencji Wywiadu. Czy ta kumulacja wywiadów z trzema szefami służb specjalnych jest przypadkiem? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jest to przygotowywanie opinii publicznej. Jest to przygotowywanie mediów. Jest to przygotowywanie podglebia pod określone forsowanie, pod forsowanie określonej matrycy informacyjnej, jeżeli dojdzie do wspomnianej właśnie prowokacji. No i kto przeprowadził ten wywiad? Przeprowadził redaktor Marek Kozubal, ten sam, który 18 czerwca bieżącego roku napisał, że najbardziej aktywnym wywiadem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wywiad ukraiński. No i charakterystyczne jest pytanie, które pada. Cytuję, czy Rosja może próbować dokonać testu gotowości odpowiedzi NATO, dokonując poważnej prowokacji wobec któregoś z państw bałtyckich, na przykład Litwy, Łotwy. I koniec cytatu. Jaka jest odpowiedź pułkownika Szoty, szefa agencji wywiadu? Cytat, taki scenariusz w agencji wywiadu bierzemy pod uwagę. Rozmawiamy o tym też z naszymi sojusznikami z regionu, ale i szerzej, zakładając, że jest to scenariusz realny. Zakładamy, że prowokacje rosyjskie, testowanie NATO, to co już obserwujemy chociażby w Polsce, na pewno będzie kontynuowane. Koniec cytatu. No i szanowni państwo, widzimy, co się wybija na plan pierwszy, że to co obserwujemy chociażby w Polsce, to są prowokacje rosyjskie. To są prowokacje rosyjskie. I to jest, szanowni państwo, nie wszystko, bo została całkiem niedawno ogłoszona sprawa z aresztowania Ukraińców. To tak naprawdę pojawiły się te informacje w mediach wczoraj, 29 czerwca, o tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Białorusi, którzy mieli robić demonstracje wśród ukraińskich migrantów w Polsce z inspiracji rosyjskiego wywiadu. Czyli 9 Ukraińców miało pracować dla rosyjskiego wywiadu zdaniem mediów i zdaniem ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. To jest bardzo ciekawe, dlatego że pytanie, jakie to były demonstracje i czego one dotyczyły. Tutaj docierają do nas informacje sprzeczne. Zresztą przecież były te protesty dotyczące skandali korupcyjnych na Ukrainie, bieżących wydarzeń dotyczących ukraińskiej polityki wewnętrznej, a zatem ci Ukraińcy protestowali przeciwko polityce Zełenskiego. No i to jest charakterystyczne. W Polsce są protesty przeciwko polityce Zełenskiego, kwestionowana jest legalność jego urzędu, mówi się o gigantycznych aferach korupcyjnych, w które jest zamieszany Zełenski, jego najbliższe otoczenie i ludzie, którzy są politycznymi przeciwnikami tego polityka, są aresztowani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No to nie chyba, no to jest naprawdę sytuacja mocno zastanawiająca. Czy mamy do czynienia z działaniami politycznymi pod dyktando ukraińskiego polityka, którego zresztą kadencja się mocno przeterminowała. Przypomnę, że 20 maja 2024 roku wygasła kadencja prezydencka Zełenskiego, także też warto mieć to na uwadze. Szanowni Państwo, w tym krótkim przeglądzie pokazałem Państwu całą plejadę różnego rodzaju wypowiedzi, ale też konkretnych działań, które ewidentnie próbują przekierować uwagę opinii publicznej. Z czego? Z gigantycznego skandalu, jakim jest stworzenie ukraińskiego narodowego panteonu zbrodniarzy, o czym Państwu mówiłem. 28 czerwca zapadła ta decyzja i już od wczoraj, już dzień po tym, jak zostało to ogłoszone przez władze ukraińskie, mamy bicie na alarm, że grozi nam rzekomo prowokacja pod fałszywą flagą, rzekomo inspirowana przez Rosję. Ktoś ewidentnie próbuje przygotować opinię publiczną pod to, aby przyjęła taką wersję działań. Do tego są aresztowani przeciwnicy polityczni Zełenskiego, wywodzący się z diaspory ukraińskiej w Polsce. No i to jest bardzo charakterystyczne. To jest moim zdaniem absolutnie nie można wykluczyć sytuacji odwrotnej. Owszem, prowokacji pod fałszywą flagą, ale nie rosyjskiej, tylko ukraińskiej. Na dowód tego chciałem Państwu powiedzieć, część z Państwa doskonale wie, że doszło do ataku terrorystycznego, doszło do zamachu terrorystycznego wczoraj, 29 czerwca, w Monako, miejscu na ziemi raczej spokojnym, raczej dostatnim, oczywiście mówię to trochę ironicznie, doskonale wiemy, że jest to miejsce i bezpieczne, i spokojne, i gdzie się gromadzą miliarderzy z całego świata. Dochodzi tam do ataku bombowego na terenie tego księstwa. Ranny zostaje mężczyzna, kobieta, nastolatek. Okazuje się, że tym rannym, całkiem lekko zresztą, był ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew. Jego żona ma amputowane obie ręce, bardzo ciężko ranny kilkunastoletni syn tego ukraińskiego oligarchy, człowieka, który wzbogacił się w branży nieruchomości, w branży rolno-spożywczej, został w 2023 roku objęty ukraińskimi sankcjami za działalność, za kontynuowanie swojej działalności biznesowej na Krymie. I mówi się o tym, że miał od 5 lat, co najmniej 5 lat mieszkać na terenie Monako. Człowiek niezwykle zamożny, no i dochodzi w północno-wschodniej części tego księstwa do eksplozji. Przed wejściem do domu eksploduje taki pakunek. No i pojawiło się szereg spekulacji w mediach zachodnich, ale bardzo ciekawa jest też ukraińska infosfera i wielu uczestników tejże dyskusji wskazuje, że był to wyrok, jaki wykonały ukraińskie służby specjalne za pomocą ludzi współświadka, po prostu z mafii ukraińskiej, przeciwko człowiekowi, który miał porachunki. I to pokazywałoby, że jeżeli rzeczywiście się to potwierdzi, jeżeli ten wariant, ten scenariusz się potwierdzi, to mamy tak naprawdę sytuację, w której ukraińskie służby specjalne są w stanie dokonywać zamachów terrorystycznych praktycznie w całej Europie. I to jest sytuacja, o której ja mówiłem. Państwo doskonale pamiętacie, stali widzowie, subskrybenci podcastu geopolitycznego doskonale pamiętają, że ja mówiłem, że będzie problem z przemytem broni, z przemytem materiałów wybuchowych, że będzie problem z działalnością ukraińskich grup zorganizowanej przestępczości ponadnarodowej, przy której gangi z Pruszkowa czy z Wołomina to byli harcerze. No i to jest to, o czym powiedziałem. Jeżeli to się potwierdzi, że w Monako 29 czerwca ukraiński wywiad, czy też po prostu ukraińska mafia doprowadziła do likwidacji swojego wroga, no to właściwie podobne zajścia niestety są możliwe w całej Europie. Patrząc na to, jak wyszkolony został Kryło Budanow przez Amerykanów, jak zostały wyszkolone takie służby jak Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, HUR czy SBU, no to mamy gigantyczny dzisiaj problem. Gigantyczny, bo patrząc na to, jak chroniona jest rodzina pana prezydenta Karola Nawrockiego, mam na myśli ten wcale nie mały incydent związany z włamaniem się do mieszkania matki pana prezydenta. Chodzi o użycie służb państwowych, straży pożarnej. Jeśli spojrzymy na to, jak chronione są samochody, samochód żony premiera Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zwierzchnika służb specjalnych, gdzie no, luksusowy Lexus zostaje ukradziony sprzed domu, który gdzie byli uzbrojeni po zęby funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. A to nie jest samochód, który można otworzyć śrubokrętem, no delikatnie mówiąc, tylko potrzebny jest sprzęt elektroniczny warty naprawdę bardzo duże pieniądze, przekraczające wartość niejednego samochodu. W związku z tym, no, jest duży problem, szanowni państwo, jest duży problem i patrząc na to, co się działo, patrząc na ten ostatni wywiad z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który został przeprowadzony przez ambasadora Magierowskiego i redaktora Parafianowicza, ja tam widziałem człowieka zastraszonego, ja tam widziałem człowieka po prostu, który się boi. Mówię o Bartoszu Grodeckim, szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który nie wie, jak reagować na przestępczość ukraińską, który nie wie, jakie regulacje powinny być przyjęte, aby doprowadzić do powrotu Ukraińców do swojej ojczyzny, jak się przeciwstawić ewentualnemu masowemu przyjazdowi weteranów ukraińskich do Polski. No krótko mówiąc, jest bardzo źle. Jest bardzo źle w tym zakresie i te nowe informacje, które do nas docierają, w żaden sposób nie mogą nas tutaj uspokajać. W żaden sposób nas po prostu nie mogą uspokajać. Natomiast widać, że jest wielkie zaniepokojenie. Jest gigantyczne zaniepokojenie wśród establishmentu III Rzeczpospolitej, który do tej pory był bardzo mocno proukraiński. I mamy takie naprawdę miotanie się od ściany do ściany. Nie wiedzą ci ludzie, jak sobie poradzić. Myślę, że dobrym będzie takim przykładem zacytowanie państwu jednej z wypowiedzi człowieka, który jest współpracownikiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który, no, można powiedzieć, jest w gronie takiego zaplecza intelektualnego, no to nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale w każdym razie człowiek znany z tak zwanego klubu Ronina, pan Józef Orzeł. Pan Józef Orzeł, postać znana, że tak użyję konwencji terminologicznej Donalda Tuska. Józef Orzeł, postać znana, klub Ronina, kluby, prawda, te wszystkie skupione wokół zaplecza PiSu i dzisiaj pan Józef Orzeł napisał taki tekst w serwisie X, czyli na dawnym Twitterze. Ja nie będę czytał całego, bo on jest obszerny. Możecie państwo sobie spokojnie to znaleźć, ale zwrócę uwagę na kilka fragmentów. I tutaj będę cytował fragmentami. Przerażający jest fakt, że polski rząd, polska elita polityczna, analityczna i nie daj Boże, także wywiadowcza, kompletnie nie rozumie, w co gra Ukraina. Dlaczego bezczelnie pokazuje światu, że lekceważy swojego sojusznika, Polskę. Więc tłumaczę, no i tutaj dalej pan Orzeł tłumaczy, że to właśnie, że agresja ukraińska, jego zdaniem, rzekomo, agresja rosyjska, jego zdaniem, rzekomo się nie powiodła, że elita ukraińska wie, że Ukraina będzie, cytuję, okrojonym, zniszczonym, wyludnionym krajem, ale że no właśnie, że tutaj elita ukraińska postanawia zagrać po bandzie na wielkim ryzyku, ale o ogromną stawkę, że będzie chciała być gwarantem bezpieczeństwa krajów bałtyckich, a może nawet Skandynawii, czyli być tym dystrybutorem właśnie bezpieczeństwa. No i tutaj wielkie, wielkie, wielkie zaniepokojenie, że Polska bez siły międzymorza nie będzie mogła negocjować z Berlinem i Brukselą różnych transakcji, że to Ukraina tak naprawdę zniszczy ten cały blok Międzymorza, bo on jest do niczego Ukraińcom po prostu niepotrzebny. Polska jest im po prostu też niepotrzebna, jest traktowana jako zagrożenie, jako konkurent. No i tutaj pan Józef Orzeł jest przerażony. I co trzeba zrobić? Jak do tego nie dopuścić? Cytuję, budować suwerenny blok obronny Międzymorza, popierać i wybierać tylko tych polityków, którzy wspólnie zaplanują jego powstanie i działanie, a wyborcy muszą stale, codziennie kontrolować jego realizację. Koniec cytatu. No, Jest to oderwanie od rzeczywistości i to bardzo, bardzo mocne. To jest pokazanie, w jaki sposób działa dzisiaj całkiem spora część establishmentu politycznego nad Wisłą. To jest działanie poprzez wypieranie, to jest mechanizm wyparcia. Oni sobie nie mogą z tym psychicznie poradzić, że cała ta iluzja, cała ta ułuda intermarium Międzymorza stała się być po prostu funta kłaków wartą, wyświechtaną tę hipotezą, która nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Ukraińcy, jeżeli w ogóle podnoszą temat Międzymorza, to raczej w kontekście doktryny czarnomorskiej, a Polskę traktują jako gospodarstwo pomocnicze dla Imperium Ukraińskiego, a nie jako równorzędnego partnera. I niestety to jest problem. To jest problem widoczny w służbach. Widać to po wypowiedziach takich ludzi jak generał Stróżyk, pułkownik Syrysko, pułkownik Szota. Ci ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić. Nie mają żadnej alternatywy. A szanowni państwo, ta strategia polskiej polityki zagranicznej, do której się jeszcze odniosę i myślę, że jutro ona powinna się ukazać na moim kanale, ta krytyczna analiza, pokazuje jasno, że w Polsce nie ma żadnej strategii. Wyobraźcie sobie państwo, że w latach 2021-2026 nie było żadnej strategii polskiej polityki zagranicznej, żadnej takiej długofalowej. Ostatnia strategia to były lata 2017-2021, a w najnowszej strategii, to uchylę rąbka tajemnicy, ani razu nie jest, na 32 stronach nie jest wymieniona nazwa Niemcy. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Na 7 lądowych sąsiadów Polski, 4 nie jest w ogóle wymienionych z nazwy. No to jest coś niewyobrażalnego, z czym mamy w ogóle do czynienia. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na państwa pytania. Przedstawiłem państwu tutaj wpis pana Józefa Orła, który jest traktowany jako człowiek z takiego, można powiedzieć, intelektualnego otoczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To dobrze oddaje to, jak ci ludzie są oderwani od rzeczywistości. Powinni po prostu przestać uprawiać politykę, pójść na zasłużoną czy niezasłużoną, ale przejść po prostu na emeryturę. To jest niesamowite, jak w przepaść zostali tak naprawdę skierowani tą polityką w latach 2022-2023, bo to był taki apogeum. To, co robi teraz były premier Mateusz Morawiecki, który nie tylko jest współodpowiedzialny za ponad 200 tysięcy ponadnormatywnych zgonów w czasach, rządów Dawida XIX, ale także jest odpowiedzialny za wpuszczenie milionów Ukraińców do Polski i za wydrenowanie magazynów Wojska Polskiego, no to te osoby powinny być absolutnie pociągnięte do odpowiedzialności, a to, że dzisiaj Morawiecki mówi, że się zrzeka orderu Jarosława Mądrego i przekaże go do Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie, no to jest gra, cyniczna gra pod publiczkę. To jest cyniczna gra pod publiczkę. Nową panią wiceminister z Obrony Narodowej została pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która zrobiła sobie zdjęcie z uroczystości w Poznaniu, rocznicowe z okazji, upamiętnienie czerwca 56 i tam Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło poprawić jakość zdjęcia. No, czy krótko mówiąc, postanowiło ocenzurować to zdjęcie, ponieważ za panią w tle tego zdjęcia stał mężczyzna mający koszulkę z napisem Narodowcy RP, no i postanowiono to prawdopodobnie przy pomocy sztucznej inteligencji jakoś wyblerować, właśnie jakoś zamazać. Doszło do tego, że oficer w stopniu pułkownika, który stoi koło pani wiceminister, został w pewien sposób wygumkowany, to znaczy jego stopień wojskowy, orzełek sił powietrznych został zniekształcony. No komedia, po prostu komedia, a Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze się przyznaje do tego, że zrobiło taki ordynarny fotomontaż. No więc jeżeli kogoś próbuje Ministerstwo Obrony Narodowej przekonać, że tutaj mamy do czynienia z jakąś wrogą dezinformacją, z jakąś wrogą propagandą, fejkami, fake newsami, jakimiś fotomontażami robionymi przez obcych agentów, no to myślę, że daleko nie muszą szukać. No wystarczy spojrzeć na to, co sami robią. Wystarczy spojrzeć na to, co sami robią. Kompromitują siebie i urząd, który reprezentują. Szanowni państwo, za chwilę przejdę do odpowiedzi na państwa pytania. Jeszcze chciałem państwa serdecznie zaprosić na Na marsz pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa, marsz w stolicy naszego kraju, w Warszawie. Marsz się odbędzie już w najbliższą sobotę, 4 lipca 2026 roku. Jest to marsz apolityczny, także żadnych tam oznak jakichś partyjnych i tak dalej. Idziemy w marszu apolitycznym, apartyjnym, aby uczcić pamięć Polaków bestiarsko pomordowanych przez Ukraińców. Spotykamy się o godzinie 15:00 na placu Trzech Krzyży, skąd udajemy się pod grób nieznanego żołnierza, a później jeszcze dla najbardziej wytrwałych albo dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w marszu, ale chcieliby posłuchać ciekawych referatów, ciekawych dyskusji, będzie konferencja. Konferencja będzie o godzinie 18:00 w lokalu Kuźnia przy ulicy Stawki 4B. Także serdecznie Państwa zapraszam. Planuję oczywiście być na marszu. Mam przyjemność i zaszczyt być jednym z prelegentów na właśnie tejże konferencji. Także serdecznie Państwa zapraszam. Bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo pytań i już do nich przechodzę. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny osobiście, podobnie jak jestem obecny osobiście w grupie majątkowej Cezary Graf, do której także zapraszam, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już, Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Pytacie Państwo tutaj, między innymi pan Piotr Wachnik, ale też pojawiały się takie pytania wcześniej, czy ja będę kandydował gdzieś do Sejmu, czy do Senatu. Nie, Szanowni Państwo, nie będę kandydował. Zakończyłem swoją działalność polityczną, czy właśnie epizod takiej działalności politycznej. O wiele lepiej się czuję w działalności eksperckiej, naukowej. To oczywiście nie jest tak, że jeżeli dojdą do władzy siły propolskie, chcące zachowania suwerenności państwa polskiego, które nie będą chciały, aby Polska się pogłębiła czy zagłębiła w te odmęty państwa federacyjnego, które nie chcą wepchnięcia Polski do wojny, to oczywiście mogą liczyć takie rządy na moje doradztwo, na działalność ekspercką, natomiast ja w bieżącej działalności politycznej nie planuję brać udziału. Peter L9F8N, doktryna Sykulskiego, powiedzmy to wprost. No tak już niektórzy mówią, że tak myśl polityczna, myśl geopolityczna tak jest nazywana. Ja ją nazywam po prostu doktryną związaną z naszą suwerennością, z realizmem geopolitycznym, no i oczywiście z równowagą suwerenną, bo taka jest nazwa oficjalna, doktryna równowagi suwerennej. Ale to już nie uprzedzajmy, za kilka dni ukaże się to na kanale. MVP 1984 MJ, czy po haniebnym wywiadzie Norman Davis powinien zostać pozbawiony przez prezydenta orderu Orła Białego. No to jest, ja nigdy jakiś nie miałem specjalnego sentymentu do Normana Davisa, natomiast sam fakt, że ten człowiek, który był tak hołubiony przez salon, przez establishment celebrycki, medialny, historyczny III Rzeczpospolitej, mówi o tym, że, czy porównuje bandy UPA do żołnierzy wyklętych i mówi, że bandziorzy, mordercy z UPA nie byli organizacją kryminalną, no to jest ewidentne kłamstwo. To jest ewidentne kłamstwo. Pytanie, w czyim interesie, mówi Norman Davis, czy jest szantażowany, czy jest w kręgu jakiegoś lobby, czy mówi to przez swoją ignorancję, bo może nie doczytał, może nie zna źródeł, choć szczerze powiedziawszy w to wątpię. Moim zdaniem za coś takiego powinien zostać ukarany. Pytanie, w jaki sposób? Nie wykluczam oczywiście takiej restrykcji. Uważam, że jak najszybciej trzeba wprowadzić przepisy debanderyzacyjne do polskiego prawodawstwa. Trzeba znowelizować ustawę o IPN-ie, trzeba zmienić kodeks karny, trzeba po prostu włączyć penalizację banderyzmu. Trzeba włączyć penalizację banderyzmu. I mnie absolutnie, nie mogą padać w mediach głównego nurtu takie słowa wypowiadane przez profesora Davisa, który był przez część establishmentu III Rzeczpospolitej osobą bardzo szanowaną, który mówi, próbuje wybielać upowców, bandy UPA, morderców, ludobójców, mówić o tym, że z jednej strony owszem miała potworne zbrodnie na rękach, ale ogólnie to, cytuję, nie była organizacją kryminalną. Koniec cytatu. Dlaczego tak mówi Davis? No bo rzekomo nadrzędnym celem była walka z okupantami. No otóż nie, panie profesorze Davis. Celem UPA wcale nie była walka z okupantami. Była współpraca z okupantami, współpraca, kolaboracja z nazistowskimi Niemcami. Czego przykładem jest dywizja Waffen-SS czy batalion Nachtigall. Długo by mówić na ten temat. Jest to coś absolutnie skandalicznego, obrzydliwego, tego typu wypowiedzi. Uważam, że jakieś tutaj retorsje w stosunku do Davisa powinny być, bo to jest człowiek, który jest w sprawach polskich słuchany na Zachodzie. Mateuszkę 7660. Panie Leszku, czy można wprowadzić egzaminy tematyczne lub testy na inteligencję dla osób ubiegających się o ważne stanowiska państwowe? Kiedyś jeden z klasyków powiedział, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, więc nieważne kto tutaj by, że tak powiem, prowadził takie, kto odpowiadałby, kto pisałby takie egzaminy, ale ważne, kto by to układał pytania i kto sprawdzałby. To tak na marginesie, tak pół żartem, pół serio. Dobrze, idziemy dalej. Dużo pytań. Znaczy, przede wszystkim jest dużo Państwa komentarzy, bo to rzeczywiście rozgrzewa opinię publiczną. Ta kwestia już zapowiadanych prowokacji, które są szalenie niebezpieczne. Tak jak Państwo pamiętacie, ja mówiłem o tym wielokrotnie, natomiast już tutaj pojawia się bardzo, bardzo wiele takich niebezpiecznych głosów i warto to mieć na uwadze. Idziemy dalej z pytaniami. Daniel UE 8SV. Które książki ekonomiczne i historyczne uważa pan, że każdy powinien przeczytać? No to jest temat bardzo szeroki. Kiedyś zrobiłem taki program na temat książek geopolitycznych, które uważam, że powinno się czytać. Jeżeli chodzi o historię, to myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o taki background, taki fundament cywilizacyjny, na pewno Felix Koneczny, O wielości cywilizacji, książka wydana jeszcze w Krakowie w 1935 roku. Oczywiście inne książki Feliksa Konecznego również, ale od tej warto zacząć, od właśnie teorii cywilizacji Feliksa Konecznego. Dla osób, że tak powiem, bardzo ambitnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę geopolityczną, właśnie też mając takie podstawy historyczne, na pewno prace Halforda Mackindera są wydane po polsku, Demokratyczne ideały, a rzeczywistość, książka jeszcze z 1919 roku, wydana zresztą w III Rzeczpospolitej, z innymi dziełami takimi jak Geograficzna oś historii i kilka innych prac. Na pewno z bardzo ambitną książką, gdzieś tutaj z tyłu mam ją na półce, kilka właściwie książek z serii ceramowskiej Fernanda Brodela, wybitnego francuskiego geohistora. No przede wszystkim Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek. To jest historia gospodarcza pisana w skali cywilizacyjnej. To jest Szkoła Annale w absolutnie najlepszym wydaniu, long durée, czyli te długie trwanie wyeksponowane. Na pewno z prac historycznych bardzo ciekawa książka Edwarda Gibbona, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Klasyka klasyki. Klasyka klasyki, wciąż absolutnie fundamentalna, żeby zrozumieć, jaki jest mechanizm upadku imperiów. Mechanizm upadku imperiów. Warto sięgnąć po książkę Zderzenie cywilizacji Samuela Huntingtona, mając oczywiście w tyle głowy, że on bazował na, że bazował oczywiście na Konecznym. Na pewno Niall Ferguson, jeżeli chodzi o taką syntezę ekonomiczno-historyczną, chociażby książkę jego Cywilizacja, Zachód i reszta świata. Warto sięgnąć. kluczowa pozycja, żeby zrozumieć powstawanie i upadek mocarstw świata, ale w znacznie większym przekroju niż książka Gibbona, no to oczywiście Paul Kennedy, Mocarstwa świata, narodziny, rozkwit, upadek. Co do literatury stricte ekonomicznej, na pewno warto sięgnąć po Friedricha Hayeka, Drogę do zniewolenia. To jest książka bardzo istotna, jest dotycząca centralnego planowania, taka, powiedziałbym, profetyczna wobec gospodarek socjalistycznych. Warto sięgnąć po Charlesa Kindelbergera, człowieka, który napisał jedną z najlepszych w historii analiz historycznych kryzysów finansowych. To tak, można powiedzieć, tak na szybko, kilka takich moich rekomendacji dotyczących takiej literatury. Idziemy dalej. Manohara 7073. Jakie są bliskie i odległe cele zainstalowania na terenie Polski takiej persony jak Panchenko? W oczywisty sposób mobilizacja diaspory, w oczywisty sposób działania mające na celu przekształcenie Polski w kraj multietniczny, zmiana struktury etnicznej, program wielkiej podmiany. No to jest oczywiście działalność, moim zdaniem, wpisująca się w dywersję ideologiczną. Pamiętacie Państwo ten słynny wykład Tomasa Schumana vel Jurija Biezmienowa. Warto sięgnąć, warto wrócić do tego wywiadu z Jurijem Biezmienowym z lat 80. To jest wywiad, który pokazywał, jak działało KGB w okresie zimnej wojny. Jak mocno było nastawione na działalność związaną z dywersją ideologiczną. Grzegorz Kasprzak, panie doktorze, co to jest aktualnie za bardzo nędzny kabaret z oddawaniem tych orderów? Aktualnie decyduje się na to Morawiecki z Błaszczakiem. Pozdrawiam i dziękuję za pracę. Tak, no moim zdaniem jak na rozkaz ludzie tacy jak Kaczyński, Morawiecki, Błaszczak, Kuchciński, pewnie jeszcze byśmy ich mogli tutaj wymienić trochę, zaczynają oddawać ordery, sygnalizować, no właśnie, problem banderowski, zagrożenie ze strony banderowskiej Ukrainy, ze strony bojówkarzy banderowskich w Polsce, a dzieje się to praktycznie w ciągu jednego dnia, po tym jak Jarosław Kaczyński ogłosił zwrot orderu Jarosława Mądrego drugiej klasy, cały ten establishment pisowski zaczął w ten sposób mówić. No to jest ewidentny sygnał z ambasady przy ulicy Pięknej, z ambasady amerykańskiej. To jest oczywiste. Ci ludzie doprowadzili do tej sytuacji, która dzisiaj jest. Ci ludzie przez ostatnich kilkanaście lat tolerowali rozwój banderyzmu na Ukrainie. Nie przeszkadzało im znoszenie banderowskich haseł podczas wizyty Kaczyńskiego na Ukrainie. Nie przeszkadzało im składanie, tak jak przez Błaszczaka, kwiatów pod ścianą, gdzie były banderowskie barwy i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje pod naciskiem niestety obcych ambasad. Halsbark 1. Panie Leszku, przytłacza mnie to, co się dzieje w naszym kraju. Co pana zdaniem my, zwykli obywatele, możemy dziś zrobić, by uratować nasz kraj przed upadkiem i siebie nawzajem? Edukować się, jeszcze raz edukować, mieć elementarne zapasy wody pitnej, żywności, leków, broni legalnej oczywiście, tylko i wyłącznie legalnej, i mobilizować się politycznie. Czy będą wybory przedterminowe na jesieni tego roku, czy będą wybory w terminie konstytucyjnym w przyszłym roku, podejmować bardzo mądre, odpowiedzialne decyzje, odsunąć Koalicję Obywatelską i PiS od władzy w Polsce. Dziękuję użytkownikowi Miłosz Sieracki za wsparcie. Tutaj piszecie Państwo, że jesteście czasami zdołowani, że tak się dzieje, ale będą też dobre informacje w tym tygodniu. Będzie ten program o alternatywnej doktrynie polskiej polityki zagranicznej. Będzie światełko w tunelu, będzie nadzieja. Jest to moim zdaniem, w mojej ocenie jest dopracowana ta koncepcja doktryny geopolitycznej dla Polski. Alternatywy wobec doktryny Giedroycia Mieroszewskiego, alternatywy dla doktryny Kwaśniewskiego, alternatywy dla doktryny Kaczyńskiego, Także no myślę, że tak. Kto z Państwa już czytał książkę, wie, że jest pewien fundament, ale doktryna to jest zupełnie inny dokument. Doktryna ma zupełnie inny charakter, ona musi być napisana bardziej lakonicznie, ale konkretnie, ale oczywiście książkę polecam. Na tych 270 stronach przedstawiłem te procesy, w których istnienie dalej chyba prezes Jarosław Kaczyński nie wierzy. Nie wierzy w koniec Pax Americana. No to jest wyraźnie napisane i to się potwierdza. Będzie zresztą duże zaskoczenie, myślę, że części establishmentu politycznego w Polsce po 7-8 lipca bieżącego roku, czyli po szczycie NATO w Ankarze. Wojchaj77, dobry wieczór panie Leszku, czy będzie pan w północno-wschodniej Polsce? Czołem, tak, będę, planuję jeszcze w wakacje być w Poznaniu, natomiast od września chcę pojeździć po Polsce, także jak będzie nieco chłodniej i także, że tak powiem, poszczególne regiony Polski też się nasycą książkami, bo nie zawsze jest możliwość wożenia ze sobą dużej ilości tych książek, także serdecznie państwa zachęcam do wchodzenia na stronę tomaszcukiernik.pl, nabywania tej najnowszej książki, będzie można z nią przyjść na spotkania autorskie, tak jak powiedziałem, w sierpniu planuję być jeszcze w Poznaniu, a od września pojeździć po Polsce, także tych spotkań mam nadzieję, że będzie trochę i będziemy się mogli spotkać, porozmawiać, a oczywiście autografy, dedykacje zawsze gratis rozdaję, można uścisnąć dłoń, czy po prostu porozmawiać, albo wejść w polemikę, bo i takie są czasami na spotkaniach sytuacje i co jest bardzo ciekawe i ja sobie bardzo cenię taki kontakt bezpośredni od wielu, wielu lat. Państwo wiecie, że przecież jeżdżę po Polsce i rozmawiam. Tomek Olej 5246. Messing przewidział te perturbacje geopolityczne. No, sporą część tak. Tu muszę jasno powiedzieć, że Xavier Messing, którego zresztą recenzję, którego książki 46 sekund robiłem tutaj na kanale, zresztą poznaliśmy się osobiście, wiele rzeczy przewidział. Tu się zgadzam. Dobrze, idziemy dalej. Dzisiaj, szanowni państwo, będzie nieco krótszy odcinek, bo tak jak mówię, nie planowałem go, miałem wcześniej nagrany odcinek, miał się ukazać, myślę, że z powodu upałów się po prostu nie ukazał, nie doszukuję się tutaj jakiegoś drugiego dna, mam nadzieję, że jutro będzie. Drone Finds Matter 3257. Czy widział pan Bartosiaka i jego wypowiedź, że problemy z Ukrainą, głównie rolnictwo, jest ważnym tematem, ale mniej ważnym niż kolonizacja przez Rosję? Tak, widziałem. No widzę, że dalej buja w pewnych obłokach dr Bartosiak, ale na debatę ze mną się nadal nie godzi. Nie chce, boi się. Wie doskonale, że jego koncepcja bankrutuje i to na naszych oczach bankrutuje. Andrzej Strzemiński, panie doktorze, a może chciałby pan przyjechać na spotkanie z Polakami w Anglii? No byłem w 2023 albo 2024 roku, już teraz nie pamiętam, byłem zaproszony, to spotkanie zostało nie tylko odwołane, ale było mnóstwo donosów na to, nawet do chyba tam home office i tak dalej. Wpuszczony zostałem do Wielkiej Brytanii, ale w Londynie w tej instytucji kulturalnej, teraz dokładnej nazwy nie pamiętam, ale w Londynie jest ta instytucja kulturalna, która wynajmuje taki budynek. Nie doszło do spotkania ze mną. Spotkanie skończyło się z Polakami w pubie, z którego żeśmy zostali wyproszeni, zamówienie po polsku. No i tak się skończyło ostatnie spotkanie z rodakami w Anglii. Także nie sądzę, żeby było inaczej kolejnym razem. Tym bardziej, że rządy Keira Starmera jeszcze mocniej przykręciły śrubę, jeżeli chodzi o wolność słowa w Anglii. Nikaf C8Y. Pytanie, czy państwo polskie odważy się wprowadzić zakazy wjazdu dla piewców banderyzmu? No, ja myślę, że w tym etapie, że ten rząd się nie odważy na to. Myślę, że się nie odważy, bo są moim zdaniem zbyt duże kompromaty na tych ludzi, jeżeli chodzi o afery korupcyjne, jeżeli chodzi o afery obyczajowe, także afera podkarpacka. Myślę, że to są zbyt duże tematy, aby oni mogli pójść na konfrontację z kimś takim jak Kryło Budanow. Dobrze, szanowni państwo, jutro, myślę, że około godziny 8:00 powinien ukazać się standardowy odcinek podcastu geopolitycznego z moją krytyczną analizą dokumentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych zatytułowanego Polska polityka, strategia polskiej polityki zagranicznej za lata na lata 2026-2030, także mam nadzieję, że tak będzie. Można jutro sobie wejść na kanał, sprawdzić. Dzisiaj ponad 1100 osób na żywo. Serdecznie państwu dziękuję za ten udział. Obiecuję, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się dłuższy wieczór geopolityczny, abyśmy mogli jeszcze dłużej porozmawiać. Jeszcze raz serdecznie państwa zachęcam do udziału w najbliższą sobotę w Marszu Pamięci w Warszawie poświęconym polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Przypomnę, godzina 15:00 na Placu Trzech Krzyży się spotykamy, a na dziś państwu już serdecznie dziękuję.